Rozdział 17. Masz czego szukałeś? Zapytał konstrukt. Kuang Great Mark 11 wypełniał przestrzeń sieci aż do lodu TA, hipnotycznie zawikłanymi koronkami tęczy, strukturami delikatnymi jak kryształy śniegu na okiennej szybie. Wintermute zabił Armitarza. Wyrzucił go w kapsule ratunkowej z otwartym włazem. Paskudna sprawa, przyznał Płaszczak. Ale nie byłeś chyba jego serdecznym kumplem. Wiedział, jak odkleić woreczki z toksyną. Wintermute też wie, możesz na to liczyć. Nie jestem pewien, czy zechce mi powiedzieć. Obrzydliwa aproksymacja śmiechu konstruktu jak tępy nóż zgrzytnęła po nerwach Case'a. Może to znaczy, że robisz się sprytny. 6:27:52 według chipa w jej nerwie wzrokowym. Od 8 godzin Case podążał wraz z Molly przez Villa Straylight, pozwalając, by analog endorfiny, który zażyła, wytłumiał jego kaca. Ból nogi ustał. Miał wrażenie, że idzie przez ciepłą wodę. Robot Browna przysiadł na jej ramieniu, wbijając w polikarbon kombinezonu modernów niewielkie manipulatory, podobne do miękkich zacisków chirurgicznych. Wzdłuż stalowych ścian korytarzy biegły pasy szorstkiego, brunatnego epoksydu, pozostałość po jakiejś zdartej wykładzinie. Molly kryła się przed obsługą. Przykucnęła w kącie, w stalowo-szarym kombinezonie, ze strzałkowcem w ręku, przepuszczając dwóch smukłych Afrykanów i ich wózek na balonowych oponach. Mężczyźni mieli ogolone głowy i nosili pomarańczowe kombinezony. Jeden śpiewał jakąś obcą, dziwnie brzmiącą melodię w języku, którego Case nigdy nie słyszał. Gdy Molly wchodziła coraz głębiej w labirynt korytarzy, wspomniał przemowę głowy, esej Trois Jean na temat Straylight. Straylight było szalone, było samym szaleństwem wrośniętym w żywice, mieszane z betonem ze sproszkowanych rud księżycowych, hodowanym w spawanej stali i tonach zabezpieczeń. Wszystkich przemyślnych pułapek, które wyciągnęli ze studni, by wyposażyć swoje orbitujące gniazdo. To jednak nie był obłęd, który potrafiłby zrozumieć. Niepodobny do manii Armitarza, którą teraz chyba już pojmował. Trzeba przygiąć człowieka dostatecznie mocno, potem skręcić i przegiąć w odwrotną stronę. Człowiek zostanie złamany, jak żelazny pręt. A historia tak właśnie potraktowała pułkownika Corto. Historia załatwiła już całą brudną robotę, gdy znalazł go Wintermute, wyłowił z powojennego śmietniska. Pierwszymi komunikatami migocącymi na ekranie dziecięcego mikro w ciemnym pokoju francuskiego szpitala wpłynął w szare pole świadomości, niby wodny pająk biegnący po powierzchni mętnego stawu. Wintermute zbudował Armitarza od podstaw, używając jako fundamentu wspomnień Corto o ryczącej pięści. Ale od pewnego punktu wspomnienia Armitarza nie należały już do Corto. Case wątpił, czy Armitarz pamiętał zdradę, spadające w płomieniach Nightwingi. Armitarz był czymś w rodzaju przeredagowanej wersji Corto, a gdy napięcie akcji osiągnęło poziom graniczny, jego mechanizm się rozsypał. Corto wypłynął na powierzchnię, razem z poczuciem winy i obłąkaną wściekłością. A teraz Corto Armitarz nie żył. Stał się małym, zamarzniętym księżycem na orbicie Freeside. Pomyślał o woreczkach z toksyną. Stary Eszpul też był martwy, z okiem przebitym mikroskopijną strzałką Molly. Zmarnował nadmierną dawkę prochów, którą sobie przygotował z wprawą eksperta. Jego śmierć była bardziej zaskakująca. Śmierć Eszpula, szalonego władcy. Zabił kukiełkę, którą nazywał córką, tę o twarzy Trois Jean. Case pomyślał, odbierając wejściowe dane sensorium Molly, idącej korytarzami Straylight, że kogoś tak potężnego jak Eszpul nigdy nie uważał do końca za człowieka. Władza w świecie Case'a oznaczała władzę korporacji. Oznaczała zaibatsu, wielonarodowe koncerny, kształtujące historię ludzkości i przekraczające wszelkie bariery. Traktowane jak organizmy, osiągnęły pewien rodzaj nieśmiertelności. Nie można zabić zaibatsu, likwidując kilkunastu kluczowych urzędników. Inni już czekali, by przeskoczyć kolejny szczebel kariery, zająć zwolnione stanowiska, uzyskać dostęp do ogromnych banków korporacyjnej pamięci. Jednakże teaser Eszpul był inny i Case dostrzegał te różnice w okolicznościach śmierci założyciela. TA był atawizmem, klanem. Pamiętał śmietnik w pokoju starca, brud jego człowieczeństwa, postrzępione grzbiety papierowych kopert płyt audio. Jedna stopa bosa, druga w pluszowym pantoflu. Brown szarpnął brzeg kaptura kombinezonu modernów i Molly skręciła w lewo, przez kolejny łuk przejścia. Wintermute i gniazdo. Przerażająca wizja welęgarni os, biologicznego karabinu maszynowego z opóźnionym zapłonem. Ale czy Zaibatsu nie były podobne? Albo Yakuza? Te ule z cybernetyczną pamięcią, skodowanym w silikonie DNA. Jeśli Straylight wyrażało tożsamość korporacji Teaser Eshpul, to TA byli obłąkani jak ten starzec. Ten sam splątany labirynt lęków, to samo niezwykłe poczucie braku celu. Gdyby stali się tacy, jak chcieli, powiedziała kiedyś Molly. Wintermute zapewnił ją, że nie. Case zawsze uznawał za oczywiste to, że prawdziwi szefowie, sam top danego przemysłu, byli jednocześnie czymś więcej i mniej niż ludźmi. Dostrzegł to u facetów, którzy go okaleczyli w Memphis. Podobny symptom widział u Wejdża w Mieście Nocy. To przekonanie pozwoliło zaakceptować obojętność i zanik uczuć Armitarza. Zawsze uważał, że jest to świadome i stopniowe połączenie z maszyną, systemem, organizmem macierzystym. Tkwiło także u podstaw ulicznej gry. Poza wszechwiedzy, implikująca koneksje, niewidoczne linie kontaktów z wyższymi, ukrytymi poziomami wpływów. Ale co działo się teraz w przejściach Villa Straylight? Całe korytarze zostały ogołocone do nagiej stali i betonu. Ciekawe, gdzie jest teraz Peter. Może niedługo się spotkamy, mruknęła. I Armitarz. Gdzie on jest, Case? Nie żyje, powiedział, wiedząc, że nie może go usłyszeć. Armitarz nie żyje. Przeskoczył. Chiński program znalazł się tuż obok lodu celu. Tęczowe lśnienia nikły stopniowo w zielonym blasku prostokąta reprezentującego rdzeń TA. Szmaragdowe łuki nad bezbarwną pustką. Jak leci, Dixie? Świetnie. Zbyt gładko. Ta zabawka jest niesamowita. Szkoda, że nie miałem czegoś takiego w Singapurze. Załatwiłem stary, dobry, nowy bank Azji na solidną 1/50 ich wartości. Dawna historia. To maleństwo odwala całą charówkę. Człowiek zaczyna się zastanawiać, jak wyglądałaby dzisiaj prawdziwa wojna. Gdyby takie zabawki chodziły na ulicy, stracilibyśmy robotę, zauważył Case. Chciałbyś. Poczekaj, aż nim posterujesz w górę, przez czarny lód. Jasne. Na przeciwnym końcu jednego ze szmaragdowych łuków pojawiło się coś małego i zdecydowanie ageometrycznego. Dixie, tak, widzę, ale nie wiem, czy potrafię uwierzyć. Brunatny punkcik. Mętna plamka na tle zieleni rdzenia TA. Zbliżyła się przez most, jaki zbudował Kuang Great Mark XI i Case spostrzegł, że idzie poruszając nogami. W miarę jej ruchu wydłużał się zielony fragment łuku, a polichromowy program wirusa odstępował na kilka kroków przed spękanymi czarnymi butami. Muszę przyznać, szefie, stwierdził płaszczak, gdy niska, przygięta postać Fina zatrzymała się, pozornie kilka metrów przed nimi. Za życia nie widziałem niczego tak zabawnego. Ale potworny nieśmiech nie napłynął. Nigdy tego nie próbowałem. Finn wyszczerzył zęby. Ręce trzymał w kieszeniach wytartej marynarki. Zabiłeś Armitarza. Korto, tak. Armitarza już nie było. Musiałem. Wiem, chcesz dostać ten enzym. W porządku, nie ma sprawy. Przecież to ja dałem go Armitarzowi. Znaczy, powiedziałem mu, czego ma użyć. Ale sądzę, że lepiej będzie trzymać się umowy. Masz dość czasu. Dostaniesz go. Jeszcze tylko parę godzin, prawda? Case patrzył, jak niebieski kłąb dymu unosi się w cyberprzestrzeni, gdy Finn zapalał partagasa. Sprawiacie same kłopoty, oświadczył. Weźmy takiego płaszczaka. Gdybyście byli podobni do niego, wszystko byłoby proste. To konstrukt, kłębek Romu, więc zawsze robi to, czego po nim oczekuje. Żeby podać pierwszy z brzegu przykład, z projekcji wynikało, że jest mało prawdopodobne, by Molly trafiła na wielką scenę finałową Eshpula, westchnął. Dlaczego się zabił? Spytał Case. A dlaczego ktokolwiek się zabija? Postać wzruszyła ramionami. Jeśli już ktoś wie, to chyba ja. Ale potrzebowałbym 12 godzin, żeby ci wytłumaczyć rozmaite czynniki historyczne i ich wzajemne relacje. Od dawna szykował się do samobójstwa, ale wciąż wracał do lodówki. Chryste, co za marudny stary pierdziel. Finn skrzywił się. Jeśli chcesz krótkiego wyjaśnienia, to wszystko wiąże się z przyczyną, dla której zamordował własną żonę. Ale ostatnią kroplę wlała mała Toison. Znalazła sposób, żeby pokombinować z programem kontrolnym systemu kryogenicznego. Bardzo subtelnie. Czyli w zasadzie to ona go zabiła. Tyle, że jego zdaniem sam się zabił. A twoja przyjaciółka, anioł zemsty, uważa, że załatwiła go, napełniając oko sokiem skorupiaków. Finn pstryknął niedopałkiem w głąb matrycy. Cóż, szczerze mówiąc, chyba udzieliłem Toison pewnej niewielkiej wskazówki. Wiecie, podpowiedziałem trochę. Wintermute. Case starannie dobierał słowa. Powiedziałeś mi kiedyś, że jesteś częścią czegoś innego. Później stwierdziłeś, że przestaniesz istnieć, kiedy akcja się uda i Molly wciśnie słowo we właściwą szczelinę. Kształtna głowa Fina skinęła twierdząco. Z kim wtedy mam rozmawiać? Jeśli Armitage nie żyje, a ciebie nie będzie, to kto mi powie, jak mam wywalić z systemu te cholerne toksyny? Kto wyciągnie stamtąd Molly? Chodzi o to, gdzie dokładnie zostawimy tyłki, kiedy już odetniemy cię ze smyczy. Finn wyjął z kieszeni drewnianą wykałaczkę i przyjrzał się jej z uwagą, jak chirurg, który sprawdza skalpel. Dobre pytanie, odrzekł w końcu. Słyszałeś o łososiach? To takie ryby. One po prostu muszą płynąć w górę strumieni. Łapiesz? Nie. Ja sam odczuwam taki przymus i nie wiem dlaczego. Gdybym miał ci przekazać moje przemyślenia, nazwijmy je spekulacjami, trwałoby to parę razy dłużej niż twoje życie. Ponieważ wiele o tym myślałem i zwyczajnie nie wiem. Ale kiedy będzie po wszystkim i załatwimy sprawy jak należy, stanę się częścią czegoś większego. Dużo większego. Finn spojrzał w górę matrycy. Ale te moje elementy, które tworzą mnie teraz, nadal tu pozostaną. Dostaniesz swoją należność. Case stłumił szaleńczą żądzę, by przestukać się naprzód i zacisnąć palce na szyi postaci tuż ponad brudnym szalem, jak najgłębiej wbić kciuki w krtań Fina. No, powodzenia, rzucił Finn. Zawrócił i z rękami w kieszeniach pomaszerował wzdłuż zielonego łuku. Hej, dupku! Zawołał płaszczak, gdy Finn odszedł na kilka kroków. Postać zatrzymała się, obejrzała. Co ze mną? Co z moją zapłatą? I ty dostaniesz, co ci się należy, oznajmiła. O co chodzi? Zapytał Case, obserwując coraz mniejsze wąskie ramiona pod tweedową marynarką. Chcę być wykasowany, odparł konstrukt. Mówiłem ci o tym, pamiętasz? Straylight przypominał Case'owi opustoszałe wczesnym rankiem zespoły handlowe, które widywał jako nastolatek. Zapomniane miejsca, gdzie godziny świtu niosły chwilowy spokój, rodzaj tępego wyczekiwania. Napięcie zmuszające do obserwacji komarów rojących się wokół okratowanych żarówek nad drzwiami ciemnych sklepów. Pogranicze, tuż za brzegami ciągu, dalekie od całonocnego gwaru i ruchu wrzącego centrum. Odbierał to samo wrażenie, że trwa otoczony przez śpiących mieszkańców budzącego się świata, których nie miał ochoty odwiedzać ani poznawać. Przez nudne, zawieszone chwilowo działania, przez bezcelowość i rutynę, które wkrótce miały się przebudzić. Molly zwolniła. Może dlatego, że była już blisko celu, a może chciała oszczędzać nogę. Ból sięgał już zygzakowatym ostrzem ponad barierą endorfiny. Case nie wiedział, co to oznacza. Nie odzywała się. Zaciskała zęby i starannie regulowała oddech. Mijała wiele przedmiotów, których przeznaczenia nie pojmował. Jednak ciekawość odeszła. Był tam pokój pełen książek. Miliony cienkich kartek ściśniętych okładkami z płótna lub skóry na półkach, w nierównych odstępach poznaczonych etykietami z literami i cyframi kodu. Była ciasna galeria, w której Case patrzył przez obojętne oczy Molly na strzaskaną, pokrytą kurzem płytę szkła, podpisaną, odruchowo przeczytała napis na mosiężnej plakietce, La Marie mise à nu par ce célibataire même. Wyciągnęła dłoń i sztuczne paznokcie stuknęły o warstwy leksanu chroniące rozbite szkło. Minęła coś, co musiało być wejściem do sekcji kriogenicznej Teaser Eshpul, okrągły włas z czarnego szkła w chromowej ramie. Od spotkania z dwoma Afrykanami i ich wózkiem nie widziała nikogo. Dla Case'a ci dwaj nabrali jakiegoś wyimaginowanego życia. Wyobrażał sobie, jak płyną korytarzami Straylight, jak lśnią ich pochylone, gładkie czaszki, a jeden wciąż śpiewa zmęczonym głosem swoją piosenkę. Nic nie wyglądało tak, jak oczekiwał od willi Straylight. Że będzie skrzyżowaniem baśniowego zamku Cat i na wpół zapomnianej dziecięcej fantazji o wewnętrznym sanktuarium jakuzy. 7:02:18. 1,5 godziny. Case, powiedziała, zrób coś dla mnie. Opadła sztywno na stos polerowanych stalowych płyt, krytych nierówną warstwą przezroczystego plastiku. Skubała rozdarcie w powłoce, wysunąwszy ostrza spod kciuka i palca wskazującego. Marnie z nogą, wiesz? Nie spodziewałam się takiej wspinaczki, a endorfina już długo nie podziała. Więc może, ale tylko może, rozumiesz, będę miała problemy. Rzecz w tym, że jeśli załatwią mnie tu wcześniej niż Rivierę, wyciągnęła nogę, masując udo przez polikarbon modernów i paryską skórę. Chcę, żebyś mu powiedział, że to ja. Chwytasz? Tylko tyle. Molly. Będzie wiedział. Dobra? Spojrzała na pusty korytarz i nagie ściany. Podłogę tworzył tu surowy, księżycowy beton, a powietrze pachniało żywicami. Cholera, człowieku, nie wiem nawet, czy mnie słuchasz. Case. Skrzywiła się, wstała, skinęła głową. Co on ci powiedział? Wintermute. Mówił o Marie France? Była z Teaserów. Genetyczna matka Trois Jean. I pewnie o martwej kukiełce Szpula. Nie mam pojęcia, czemu mi o tym opowiadał w tej komórce pod klubem. Masę spraw. Dlaczego musi się zjawiać jako Finn albo ktoś inny? Też mi wytłumaczył. To więcej niż maska. On wykorzystuje rzeczywiste profile jak zawory. Hamuje się, żeby nawiązać z nami kontakt. Nazywał to szablonem. Modelem osobowości. Wyjęła strzałkowiec i pokuśtykała korytarzem. Naga stal i szorstki epoksyd urywały się nagle u wejścia w coś, co Case uznał początkowo za tunel wyryty w litej skale. Molly obejrzała wejście dokładniej. Stal pokrywały płyty czegoś, co z wyglądu i na dotyk przypominało kamień. Przyklęknęła, by dotknąć piasku rozsypanego na podłodze tej imitacji skalnej sztolni. Rzeczywiście, przypominał piasek, suchy i chłodny. Ale kiedy przesunęła po nim palcem, zamknął się jak ciecz, bez żadnego śladu na powierzchni. 10 metrów dalej tunel zakręcał. Ostre żółte światło rzucało czarne cienie na pseudokamień ścian. Case uświadomił sobie ze zdumieniem, że ciążenie w tym miejscu było prawie normalne, co oznaczało, że po wspinaczce musiała znowu zejść w dół. Był teraz całkowicie zagubiony. Dezorientacja przestrzenna napełniała kowbojów szczególną grozą. Ona się nie zgubiła, zapewnił sam siebie. Coś przemknęło między jej nogami i stukając podążyło po pseudopiasku podłoża. Błysnęła czerwona dioda. Brown. Pierwszy hologram czekał tuż za zakrętem. Rodzaj tryptyku. Opuściła strzałkowiec, zanim Case zrozumiał, że obraz pochodzi z zapisu. Postacie były rzeźbionymi w świetle karykaturami, naturalnych rozmiarów bohaterami kreskówki. Molly, Armitage i Case. Molly miała za wielkie piersi, widoczne przez obcisłą koszulkę pod grubą czarną kurtką. Talia za to była nieprawdopodobnie wąska. Srebrne szkła zakrywały połowę twarzy. Trzymała jakąś absurdalnie skomplikowaną broń. Kształt pistoletu ginął niemal pod konstrukcją optycznych celowników, tłumików i osłon lufy. Rozstawiała szeroko nogi, wysuwając do przodu miednicę. Usta zastygły, wykrzywione w idiotycznym grymasie okrucieństwa. Obok stał Armitage, wyprostowany sztywno, w wytartym mundurze kaki. Gdy Molly podeszła ostrożnie, Case dostrzegł, że zamiast oczu miał maleńkie ekrany monitorów, wyświetlające niebiesko-szary obraz zaśnieżonej równiny. Pasiaste, czarne pnie jodeł, pochylone pod naporem bezgłośnego wichru. Przesunęła czubki palców przez telewizyjne źrenice Armitage'a, po czym spojrzała na obraz Case'a. Wyglądał tak, jakby Rivera, Case wiedział od razu, że hologram jest dziełem Rivery, nie potrafił znaleźć żadnej cechy wartej sparodiowania. Przygarbiona figura była rozsądną aproksymacją tej, którą co dzień oglądał w lustrze. Chuda, z kanciastymi ramionami i trudną do zapamiętania twarzą pod krótką, ciemną czupryną. Powinien się ogolić, ale w końcu prawie zawsze potrzebował golenia. Molly cofnęła się, spoglądając na hologramy. Obraz był statyczny. Poruszały się jedynie szarpane wiatrem czarne drzewa w zamarzniętych syberyjskich oczach Armitage'a. Chcesz nam coś powiedzieć, Peter? Spytała cicho. Potem kopnęła coś ustawionego między stopami holo Molly. Metal szczęknął o ścianę i postacie zniknęły. Schyliła się, by podnieść niewielki projektor. Pewnie może się podłączyć i programować bezpośrednio, mruknęła, rzucając urządzenie na podłogę. Minęła źródło żółtego blasku, archaiczną świecącą kulę w ścianie, osłoniętą zardzewiałą siatką. Styl tego improwizowanego oświetlenia w pewien sposób przypominał mu dzieciństwo. Case pamiętał jeszcze fortece, które budował z innymi dzieciakami na dachach albo w zalanych piwnicach. Kryjówka bogatego Bachora, pomyślał. Taka surowość jest kosztowna. Nazywają to atmosferą. Nim stanęła przed wejściem do apartamentów Trois-Jean, minęła jeszcze stuzin hologramów. Jeden przedstawiał bezokiego stwora z alejki obok bazaru korzennego, kiedy wyrywał się z rozerwanego ciała Riviery. Kilka innych tworzyło sceny tortur. Przesłuchującymi zawsze byli oficerowie w mundurach, ofiarami niezmiennie młode kobiety. Obrazy miały w sobie straszliwą intensywność przedstawienia Riviery XXe siècle. Były jakby zamrożone w błękitnym rozbłysku orgazmu. Przechodząc, Molly odwracała głowę. Ostatnia scena była mała i niewyraźna, jak gdyby Riviera musiał wyciągać obraz z głębi pamięci i czasu. Musiała uklęknąć, żeby zbadać go dokładniej. Projekcja z punktu widzenia małego dziecka. Wcześniejsze nie miały tła. Postacie, mundury, narzędzia tortur, wszystko stało jak na wystawie. Ale tutaj trafiła na pejzaż. Ciemna fala gruzu sięgała ku bezbarwnemu niebu. Za jej grzbietem wyblakłe na wpół roztopione szkielety wież miasta. Gruz miał strukturę sieci. Przerdzewiałe stalowe pręty gięły się z gracją jak cienkie linki, wciąż podtrzymując ciężkie płyty betonu. Na pierwszym planie coś, co mogło być rynkiem. Widział jakiś kikut, sugerujący fontannę. U jej podstawy znieruchomiały dzieci i żołnierz. Scena była niezrozumiała. Molly musiała prawidłowo odczytać obraz, nim jeszcze Case przyswoił go sobie do końca, gdyż poczuł, jak napina mięśnie. Splunęła, potem wstała. Dzieci, zdziczałe w łachmanach, zęby migające jak noże, liszaje na wykrzywionych twarzach. Żołnierz leżał na plecach, usta i krtań miał otwarte i skierowane ku niebu. Pożywiały się. Bon, mruknęła, a w jej głosie zabrzmiała jakby łagodność. Jesteś produktem czasów, prawda, Peter? Ale musisz być taki. Nasza Trois-Jean jest za sprytna, żeby otworzyć drzwi pierwszemu z brzegu złodziejaszkowi. Zatem Wintermute wygrzebał ciebie. Szczyt gustu, jeśli gust jest wypaczony w tę stronę. Demoniczny kochanek. Peter, zadrżała. Ale przekonałeś ją, żeby mnie wpuściła. Dzięki. Teraz urządzimy imprezę. A potem szła, a raczej biegła, mimo bólu, coraz dalej od dzieciństwa Riviery. Wyjęła z kabury strzałkowiec, wyrwała plastikowy magazynek, wsunęła do kieszeni, założyła nowy. Wsunęła kciuk za kołnierz kombinezonu modernów i jednym ruchem rozerwała go aż do krocza. Ostrze kciuka cięło twardy polikarbon jak przegniły jedwab. Uwolniła ramiona, potem nogi. Porwane strzępy przybrały maskującą barwę ciemnego, fałszywego piasku. Case uświadomił sobie, że słyszy muzykę. Nie znał jej. Same rogi i fortepian. Wejście do świata Trois-Jean nie miało drzwi. Było nierówną, pięciometrową wyrwą w ścianie tunelu. Łagodnym, szerokim łukiem prowadziły w dół krzywe stopnie. Delikatne, błękitne światło, ruchome cienie, muzyka. Case, powiedziała i stanęła ze strzałkowcem w prawej ręce. Potem uniosła lewą, uśmiechnęła się i wilgotnym czubkiem języka musnęła wnętrze otwartej dłoni. Pocałowała go przez złącze symstymu. Muszę iść. Coś małego i ciężkiego znalazło się w jej lewej dłoni. Kciuk trafił na maleńki przycisk i ruszyła w dół.